Tomasz Nieśpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś program zaczniemy od Rosji, do której po kilku miesiącach spowodowanych leczeniem po nieudanej próbie otrucia powrócił Aleksiej Nawalny. I o tym, co się działo w tych ostatnich dniach, bo działo się sporo, porozmawiamy z naszym gościem. Jest dzisiaj nim pani doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nawalny wrócił do Rosji, no i od razu na lotnisku Szeremetiewo został zatrzymany. No ale to chyba nie było specjalne zaskoczenie.
To było i z jednej strony nie było zaskoczenia, a z drugiej strony tak wyglądało tak, jakby i było zaskoczenie. I ja w ogóle uważam, że tą sprawę Nawalnego to warto by było jakby rozpatrzyć w takich trzech aspektach. I właśnie ten pierwszy aspekt to ten jego powrót do Rosji i właśnie to, co uczynił. Dlatego, że no, wiele obserwatorów scen właśnie Rosji, rosyjskiej rzeczywistości, ekspertów właśnie mówiło o tym, czy to był akt odwagi, czy to było akt desperacji, czy on nie bardzo jakby przecenił swoje siły polityczne, czy nie docenił siły Kremla, jak to w ogóle, w jakich kategoriach to wszystko trzeba odczytywać. W moim osobistym przekonaniu, tak jak obserwuję to wszystko, niewątpliwie to jest bardzo wielki akt odwagi i odwagi temu człowiekowi nie można jakby odmówić. Bezwzględnie bardzo odważny krok. Odwaga w ogóle zawsze, bardzo często nam może się kojarzyć nawet gdzieś z szaleństwem, prawda? My nie zawsze postrzegamy takich ludzi adekwatnie. Ale w moim przekonaniu ten krok był z perspektywy tego, co robi Nawalny, w jaki sposób właśnie prowadzi tą swoją działalność, był adekwatny. W tym sensie właśnie, że no, to na pewno było rzucenie rękawicy Kremlowi, dlatego że bezwzględnie Kreml i władza na Kremlu i sam Putin byli no, w sposób ewidentny nie chcieli Nawalnego już w Rosji, nie chcieli tego problemu we własnym kraju. A on skutecznie mówił, że on po pierwsze nie wyjeżdżał, bo wywieźli go, bo taka była sytuacja, więc nie wraca, tylko po prostu jedzie do domu. Tak,
tak i on czyli konsekwentnie mówi od lat, że jego miejsce jest w Rosji, wyjeżdżać Dokładnie. Nie zamierzano. Pytanie też, czy po tym, co się wydarzyło w sierpniu, czyli w momencie, kiedy został de facto otruty, kiedy trafił do Berlina i tam był leczony, kiedy no, okazało się też, że właśnie ta próba otrucia była za pomocą nowiczoka, czyli tego środka, który jest no, takim podpisem, można powiedzieć, służb specjalnych rosyjskich. Czy to nie jest tak, że on w tej chwili wracając, no mimo tej ogromnej odwagi, jak pani mówi, to po prostu prosi się o wyrok, prosi się o więzienie, a może, mówiąc wprost, o śmierć?
No, scenariusze możemy różne pisać, ale jakby przyszłość pokaże, jak to będzie. Niewątpliwie jedna rzecz jest ważna i na pewno władza Kreml nie wybaczy mu tego, że wrócił. W tym sensie, że na pewno ten wyrok będzie bardzo długi i no, taki, żeby albo absolutnie złamać, albo w ogóle wykończyć, prawda? W sensie takim, że no, zakończyć tą sprawę, przykręcić śruby już.
Pamiętamy słowa Władimira Putina z konferencji prasowej, tej dorocznej, kiedy na pytanie dziennikarzy mówił: gdybyśmy chcieli zabić Nawalnego, to byśmy to zrobili.
No właśnie, to jest takie właśnie ta arogancja władzy, która nawet w taki sposób pozwala sobie mówić, prawda? Ale wracając właśnie do Nawalnego, ja myślę, że to był krok bardzo przemyślany, ale dlaczego jest tak wiele właśnie różnego rodzaju interpretacji i tego, dlaczego zrobił, po co i tak dalej. To jest A szczególnie ze strony Kremla, szczególnie ze strony władzy rosyjskiej, niezrozumienie i takiego w ogóle, takiej postawy człowieka, który funkcjonuje, działa dla idei. Bo niewątpliwie Nawalny jest takim człowiekiem, który działa nie dla pieniędzy, nie dla jakichś korzyści majątkowych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nawet ten film, który dzień po jego aresztowaniu i powrotu do Rosji, właśnie ten film, który został umieszczony na stronie, jego stronie właśnie na YouTubie, Pałac Prezydencki, największa łapówka dla Putina, prawda? Pałac Putina, przepraszam, największa łapówka na świecie. To jest właśnie też jakby pokazanie przez Nawalnego, jak gardzi takim systemem wartości, takim pojmowaniem właśnie rzeczywistości. I to działa w dwie strony. Dla Nawalnego jakby no pewną normalnością jest to, że on działa dla idei, że dla niego właśnie pewien sposób jego myślenia i działania są tożsame. Dla niego on wystąpił, właśnie on walczy z tym, co jest taką piętą achillesową tej władzy, z korupcją. On ją
zresztą
pokazuje.
Nazwa fundacji, prawda, walki z
tak
korupcją
jest.
Do tego
wszystkie
nawiązuje.
Wszystkie jego filmy właśnie odwołują się do tego tematu praktycznie. No oprócz tego właśnie, który pokazuje, kto tak naprawdę stoi za jego otruciem, prawda. I on właśnie bardzo skutecznie chce nam obnażyć właśnie jak ta władza wygląda, jaka jest struktura tej władzy, jak ona działa, jak on no w sposób wręcz taki bardzo dokładny mówi, że to jest struktura mafijna, która działa dla siebie, która działa na siebie. I właśnie
co zresztą w tym filmie wspomnianym przez panią doktor też zostało pokazane. On oczywiście dotyczy tej posiadłości tak zwanej, o czym już od kilku lat też jest mowa, tak zwanej daczy Putina, prawda? Też pokazane są w tym filmie te mechanizmy, które doprowadziły, że ta nieruchomość powstała, no bo jak można było się dowiedzieć z tego filmu, w budowę tej posiadłości nad Morzem Czarnym zaangażowali się oligarchowie, rosyjskie firmy i państwowe, i prywatne. No to są ludzie z otoczenia Władimira Putina. Zresztą zdaje się formalnie Ponomarienko, czyli biznesmen też związany z Putinem, jest, zdaje się, formalnie właścicielem tej nieruchomości, o której mowa właśnie między innymi w tym filmie.
Ten film bardzo dobrze pokazuje właśnie system władzy i obnaża właśnie ten system władzy. Pokazuje ludzi, którzy od 30 lat tworzą ten system władzy, którzy właśnie wyrastają jakby z tej no, radzieckiej jeszcze systemy aparatczyków radzieckich, prawda? I zresztą właśnie bardzo dobrze Nawalny pokazuje tutaj mentalność tych ludzi. I to, dlaczego mówiłam, nie rozumieją tego kroku Nawalnego i już nie pierwszy raz, i to nie pierwsza osoba, która działa właśnie w taki sposób i która zaskakuje w pewien sposób Kreml, że chce działać w taki sposób, bo na przykład nawet Chodorkowski, przecież jego powrót w 2003 roku też, to też był taki akt jego odwagi, kiedy wiedział też, że zostanie wsadzony, że zostanie ta sprawa w pewien sposób zakończona niepomyślnie dla niego, ale mówił o tym, że musi wrócić, nawet bo jeżeli nie wróci, to po prostu tak jakby się przyznał do winy, to nawet nie podjął tej rękawicy, nawet nie zaczął się tłumaczyć. Ale właśnie wracając do tego filmu, ten film bardzo dobrze pokazuje i Nawalny tam podsumowuje na koniec bardzo trafnie i bardzo dobrze i mówi właśnie jakby to jest ten aspekt też społeczny, przekazuje społeczeństwu właśnie taką jakby tezę, że to nie jest tak, jak potocznie nam się wydaje i często mówimy, że ta władza no kradnie, ale wszyscy kradną. Oni już kradną systemowo, ale w taki sposób, że wiedzą jak. Przyjdzie inna i będzie jeszcze gorsza. On mówi nieprawda. ta władza kradnie już w taki sposób, że ona już nawet nie odda, w ogóle nie ma żadnych hamulców w tym, dlatego że...
No mówi wprost, że Putin jest najbogatszym człowiekiem świata.
Ale tu nie tylko pokazany jest Putin, to jest pokazany cały system właśnie funkcjonujący, gdzie są ludzie, którzy mają żony, kochanki, dzieci, kochanki mają kochanków i każdy, on mówi, każdy z nich chce z tego czerpać. Każdy chce mieć dom, każdy chce mieć dom letniskowy, każdy chce mieć jacht, każdy chce mieć samochód dobry i żyć po prostu w tym dostatku dnia codziennego. I właśnie tu jest to niezrozumienie jednej i drugiej strony. To znaczy widzimy perspektywy działania Nawalnego i absolutnie niezrozumienie właśnie władzy.
No władza mówi wprost, że to...
perspektywy, tak.
Że to wrzutka, że to szwindel, że to nic nowego, bo przecież o sprawie już wcześniej mówiono. Oczywiście nazywa to wszystko pseudoinformacjami. To są tylko kilka cytatów Pieskowa.
Tu możemy odwołać się do takiego, to jest w ogóle taka taktyka Kremla, bagatelizowanie tego w ogóle Nawalnego. No przecież nieprzypadkowo Putin nawet nie wymawia jego nazwiska, prawda? Mówi właśnie ten pacjent z Berlinu, prawda? Mówi właśnie w taki sposób, żeby go w jakiś sposób pokazać, że to jest ktoś absolutnie dla nas, kto nie liczy się, ale to nie jest prawda. Dlatego, że Nawalny ma przekaz, który trafia do części społeczeństwa, dla której los państwa, los Rosji jest nieobojętny. Ja nie mówię o całości społeczeństwa, bo naprawdę Rosja jest bardzo dużym krajem i ten przekaz telewizji propagandowej, w ogóle działanie propagandy w Rosji, ono naprawdę, i nie tylko propagandy, bo i szkolnictwo i wszystkiego innego, ono stworzyło już tego człowieka, prawda, jak kiedyś mówiliśmy sowieckiego, to teraz putinowskiego, prawda, reżimu, który właśnie w taki sposób widzi świat, że no i co z tego? No jak on jest carem, no to przecież może mieć i pałac, może mieć i nie jeden pałac. I jakby daje też takie, widzi takie przyzwolenie też, no przecież jeżeli rządzą krajem, ten nasz kraj liczy się na świecie, w regionie, no to znaczy, że dobrze wszystko funkcjonuje i tak dalej, ale dla sporej części społeczeństwa, właśnie tej, dla której nieobojętny jest los Rosji, to jest to przekaz bardzo trafiający właśnie zapotrzebowanie, to jest pierwsza rzecz, a po drugie bardzo taki też szokujący. Oczywiście, że nie dla wszystkich. I władza sobie może bagatelizować to w przekazie i mówić, że Nawalny to jest jakiś tam bloger, prawda? Ale on bardzo mocno uderza jednak w Kreml. On bardzo, bardzo przeszkadza Kremlowi. I on właśnie jakby, to jest człowiek, który też trzeba pamiętać, on stworzył cały system, całą sieć właśnie w całej Rosji ludzi, którzy są mu oddani w pewien sposób. On też jest bardzo dobrym liderem, trzeba powiedzieć, w tym sensie, że on mocno działa na siebie i przez siebie przede wszystkim, bo przecież on stworzył, niech pan zobaczy, panie redaktorze, on już stworzył pewną markę Nawalny, prawda? I generalnie pod tym szyldem funkcjonują jego zwolennicy, prawda?
A czy pani doktor, właśnie to, że on ma tą za sobą tą grupę ludzi, która go popiera, która z nim działa, zresztą przy okazji kolejnych demonstracji wcześniej też to było widać, że te grupy są aktywne, działają. Czy z jednej strony bagatelizowanie przez Putina, przez Kreml tej jego działalności to jest, a z drugiej strony choćby ta próba zamachu i te ostre reakcje, to jest dowód na to, że Władimir Putin postrzega Nawalnego jako konkurenta. No też pytanie, bo pojawiają się głosy, że Putin zrobi wszystko, żeby Nawalny w kolejnych wyborach prezydenckich udziału nie mógł wziąć.
Ja myślę, że tu nie chodzi o postrzeganie go jako takiego faktycznego konkurenta, bo mi się wydaje, że ludzie, którzy właśnie funkcjonują w takim myśleniu i w takim systemie jak Putin, jak Łukaszenka, oni już nie potrafią wyobrazić sobie konkurencji nawet, prawda? Ale widzi w tym zagrożenie dla funkcjonowania własnego układu, który go chroni, prawda, i który chroni właśnie jakby sam siebie też. I dlatego widząc całą tą pracę, całą tą rzeszę ludzi, którzy podejmuje, bo proszę zauważyć, tu jest bardzo istotne też, w jaki sposób Nawalny działa. Nawalny przecież tworzy właśnie różnego rodzaju filmy, swoim działaniem bardzo aktywnym, swoją postawą pokazuje społeczeństwo, co najmniej części społeczeństwa, że ta władza nie działa w waszym imieniu. Ta władza jest przeciwko wam. Ona was wykorzystuje. W ten sposób Nawalny bardzo taki sposób ewidentny chce sprowokować to społeczeństwo do tego, żeby przeciwstawiła się tej władzy. Czyli jakby w kategoriach właśnie takich leninowskich, powiedziałabym, stworzyć taki moment rewolucyjny, kiedy już właśnie niezadowolenie społeczne byłoby na tyle mocne, żeby przekształcić go w jakiś ruch przeciwko władzy. I w taki sposób jakby osłabia też tą władzę, prawda? Cały czas pokazując jej słabe elementy. I to działanie, oczywiście, że ono jest groźne dla Kremla, tym bardziej niech, proszę zauważyć jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. Czyż ta próba, no bo nieudana próba otrucia Nawalnego, moment tego otrucia nastąpił no praktycznie bezpośrednio po tych wydarzeniach na Białorusi. I pomimo tego, że...
No tak, 9 sierpnia były wybory na Białorusi, 20 sierpnia była ta próba otrucia.
Dokładnie. Pomimo tego, że wiadomo, że no, na pewno do tego momentu otrucia Nawalnego szykowano się już przez dłuższy czas, ale nieprzypadkowe było ta zbieżność okoliczności. Nieprzypadkowo dano czerwone światło na tą akcję właśnie w tym momencie. Dlatego, że już od 2019 roku Putin i właśnie w ogóle władza kremlowska coraz bardziej przykręca śrubę, coraz w stosunku do społeczeństwa, coraz bardziej widzi zagrożenia, które właśnie doprowadziły do takiej sytuacji jak na Białorusi, które nie chcą mieć u siebie. Przecież naród białoruski też, pomimo że tutaj analogie są też nie zawsze właściwe, bo tam była też swoja specyfika, ale o tym nie będziemy teraz mówić, ale właśnie obawa przed tym, że może to w taki sposób, prawda, też w tą stronę pójść. Czyli właśnie jakby rozbudzenie tego społeczeństwa jest bardzo niebezpieczne. A to może nastąpić w jeden moment tak naprawdę. I pomimo tego, że dzisiaj mówimy, że tej sytuacji rewolucyjnej, prawda, czyli jakiegoś elementu, który by stał zapalnikiem dla zmiany sytuacji społecznej, nie ma, ale ona może zaistnieć w każdym momencie. Tu jeszcze trzeba powiedzieć właśnie, jeżeli mówimy też o tym powrocie Nawalnego do Rosji, to jego przekaz był też bardzo jednoznaczny i on to powiedział, później żona powiedziała, nie bójcie się w stosunku do społeczeństwa. I to też miało być takim, w moim przekonaniu, też takim zapalnikiem, który miał wywołać do prawda, wyjścia na ulicę społeczeństwa. I pomimo tego, że oczywiście władza zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło, po prostu będzie też przekręcona śruba w taki sposób, no to warunki pandemiczne też tworzą taki moment, że można to zrobić. Tak więc myślę, że to był też taki przekaz bardzo wyraźny i bardzo istotny. Ale z perspektywy tego właśnie, czy to się uda, ja mam duże wątpliwości, dlatego że pomimo tego, że zawsze była taka część społeczeństwa rosyjskiego w każdym jakby momencie historii, która była bardzo chętna zmianom i te zmiany chciała wprowadzać, ale rozruszanie całości społeczeństwa jest bardzo trudne. Aparat siłowy jest niezwykle mocny i proszę zauważyć nawet na przykładzie Białorusi, prawda, gdzie my też widzimy właśnie to, ten upór społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony niesamowite koszty, który ponosi władza właśnie w stosunku do aparatu siłowego i finansuje właśnie tą swoją ochronę, prawda, ochronę tego systemu, który teraz funkcjonuje. I tu może też być taka sytuacja właśnie taka, jak widzimy. Dlatego ja mówię, no dla mnie, ja myślę, że i dla wielu ludzi, obserwatorów, a nawet zwykłych obywateli, taka postawa Nawalnego i takie jego działania często mogą być też niezrozumiałe, dlatego że my też widzimy rzeczywistość przez własny interes, przez własny dobrobyt, przez własne bezpieczeństwo i nam jest bardzo trudno zrozumieć, że ktoś może działać właśnie z tej perspektywy dla idei, dla jakiegoś lepszej przyszłości.
Doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.